Obywatelski Słupsk o prawach podstawowych i sieci ekspertów Team Europe Direct. Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora.
Witam serdecznie.
Pani sędzio, no o kilka rzeczy chciałam zapytać. Przede wszystkim Europe Direct. Pani się w nim znalazła, jak, po co i dlaczego? Kiedy to się stało w ogóle?
A tak, faktycznie to zupełnie nowa przygoda, którą rozpoczęłam.
Za mało rozumiem.
W tym roku.
Za mało rozumiem ich.
Od października tego roku należę do sieci ekspertów Team Europe Direct. Jest to taka sieć informacyjna, jedna z trzech istniejących w ramach struktur europejskich przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Dwie pozostałe to Punkt Informacji Europejskiej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej, no i właśnie nasz Team Europe Direct, czyli sieć ekspertów.
A jacy eksperci tam się znajdują, poza panią, pani sędzią?
Och, mamy tutaj specjalistów z zakresu polityki Unii Europejskiej i prawa europejskiego i rzeczywiście w naszej sieci ekspertów znajduje się łącznie 68 osób,
co tak
ciekawe,
dużo?
Tak, w skali całego kraju.
Okay.
Co ciekawe, porówno jest kobiet i mężczyzn.
Czyli parytety zostały zachowane.
Dokładnie, zgodnie z fundamentalnymi prawami podstawowymi, tak, którymi rządzi się Unia Europejska. Klucz doboru tychże ekspertów, oprócz oczywiście tego, że taka rada, która decyduje o tym, kto znajdzie się w sieci, bardzo wnikliwie ocenia kandydatów pod kątem ich wiedzy merytorycznej, doświadczenia, wykształcenia, wcześniejszej aktywności i społecznej, i prawnej, jeśli mowa o prawnikach, i edukacyjnej, to również drugim takim kluczem, dosyć istotnym, jest to, aby na terenie Polski każdy region miał dostęp do odpowiedniej ilości ekspertów i żeby ci eksperci, którzy funkcjonują w danym regionie, reprezentowali różne dziedziny. No i właśnie tutaj trzeci klucz doboru ekspertów. Nie ma tam tylko i wyłącznie prawników.
Okay.
Wśród nas jest bardzo dużo naukowców, przedstawicieli świata nauki, wykładowców akademickich, ale również ambasadorowie, również osoby działające na polu międzynarodowym, na przykład obserwatorzy OBWE, są dziennikarze, są specjaliści od IT.
A proszę bardzo.
Rzeczywiście specjaliści od ochrony środowiska również. W zeszłej edycji wśród nas byli również lekarze. W tym roku mamy psychiatrów, czyli tych, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Nie tylko lekarze, są również naukowcy zajmujący się zdrowiem psychicznym. Po co taka sieć? Chodzi o to, żeby mieszkańcy danego regionu mogli w przypadku istnienia takiej potrzeby sięgnąć do eksperta, do konsultacji z ekspertem, czy zaprosić eksperta na spotkanie publiczne organizowane przez siebie i aby mogli dowiedzieć się czegoś więcej od eksperta.
A jak to się odbywa? Czyli to jest tak, że oni proszą o spotkanie, czy indywidualnie też się spotykacie z kimś, kto ma kłopot, ma potrzebę i z czym właściwie powinien przyjść do was? No bo bycie sędzią, karnistą w pani przypadku, ja nie mówię, że to jest wąska dziedzina, tak? Broń Boże. Natomiast jakby ogranicza, daje wąską możliwość, jak człowiek z boku na to patrzy, korzystania z zasobów, które pani posiada. Tak bym to określiła ładnie. Czyli generalnie tak, no co trafia do człowieka, jaki komunikat do niego trafia, jak widzi, że specjalistą jest radca prawny właśnie, albo sędzia. No to idziemy do niego z konkretnym problemem, ukierunkowanym. No nie przyjdą ludzie rozmawiać z wami o środowisku, czy o zdrowiu psychicznym.
Nie do końca.
No właśnie, to dementujmy.
Wszyscy eksperci działający w ramach sieci są opisani w specjalnej broszurze. W broszurze tej można znaleźć informacje o profilu eksperta, ale również o tym obszarze działalności eksperta, który pokrywa się z obszarami działalności Unii Europejskiej, czy aktywności Unii Europejskiej. W moim wypadku nie jest to tylko prawo karne, bo do tej pory nie rozmawiałyśmy nigdy wcześniej, nie miałyśmy okazji rozmawiać o tym wcześniej, ale bardzo duża...
Tak, bo myśmy się skupiały głównie na aspektach prawnych, drodzy państwo. Tak. No koszula bliższa ciału, nie da się inaczej tego niż w ten sposób.
Bardzo duża część mojej działalności w ramach Stowarzyszenia Justitia to jest działalność międzynarodowa. Okay. Odpowiadam za kontakty międzynarodowe w ramach mojego stowarzyszenia, ale też reprezentuję stowarzyszenie przed Europejskim Trybunałem Praw praw człowieka w Strasburgu, w sprawach, w których nasze stowarzyszenie włącza się jako tak zwany przyjaciel sądu, czyli wydając opinie dotyczące przedmiotu danej skargi. Ta działalność wiąże się ściśle z prawami człowieka, nie tylko z tymi konwencyjnymi, czyli nie tylko z Europejską Konwencją Praw Człowieka, ale również z Kartą Praw Podstawowych. A wszyscy Państwo musicie wiedzieć, że właśnie to te prawa podstawowe są fundamentem działania Unii Europejskiej.
A czym jest Karta Praw Podstawowych?
Karta Praw Podstawowych jest takim zbiorem praw fundamentalnych, którymi kierują się wszystkie instytucje państw unijnych, ale też wszystkie instytucje unijne.
Czyli takie
karta
przekazanie.
Ta jest zbiorem praw i wolności przysługujących każdemu obywatelowi Unii Europejskiej i każdemu, kto na terenie Unii Europejskiej przebywa.
Respektowane są takie karty?
Oczywiście Karta Praw Podstawowych i fundamentalne zasady zawsze stanowią bazę wydania każdego aktu prawnego Unii Europejskiej. Mało tego, to też musicie Państwo wiedzieć, że większość orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odnosi się właśnie do tych naszych praw podstawowych, między innymi taką ważną zasadą, która ukształtowała wiele bardzo istotnych orzeczeń luksemburskich, jest zasada niedyskryminacji, zasada równości, zasada inkluzywności, równego traktowania. Jak najbardziej. Chodzi tutaj nie tylko oczywiście o równość kobiet i mężczyzn, ale także o równość czy brak dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, ze względu na poglądy, ze względu na wiarę.
Czyli to wszystko jest do tego włożone. No to ja ponawiam pytanie. One są respektowane, te prawa? Różnie, zakładam.
To jest bardzo szerokie pytanie. I jeśli pytamy o to, czy prawa podstawowe są respektowane, to ja bym odwróciła to pytanie. Mhm. Bo kto ma je respektować?
Obywatele.
Przede wszystkim po to tworzy się tego typu zbiór praw, żeby to instytucje państwa wiedziały, do jakich granic, czyli jakich granic nie wolno im przekraczać w kontakcie z obywatelem. Instytucje europejskie to nie jest tylko Komisja Europejska, Rada Europejska czy Parlament Europejski, chociaż są to najbardziej znane i oczywiste dla nas instytucje. To nie tylko agencje europejskie zajmujące się konkretnymi obszarami działalności, szczegółowej działalności Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, proszę Państwa, instytucje europejskie to są instytucje działające w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Wszystkie instytucje życia publicznego w naszym kraju.
Każdy urząd miasta, drodzy
każdy
Państwo.
Każdy urząd miasta.
Gminy.
Każdy sąd, każda prokuratura. Każdy
wszystkie
organ,
szkoły.
Dokładnie, każdy organ ścigania, czyli policja, straż graniczna. To są adresaci praw podstawowych i to dla nich istnieje ten katalog, tak? I pytając o to, czy te prawa są przestrzegane, trzeba sobie zadać pytania. A czy my, jako obywatele, uważamy, że policja należycie przestrzega praw podstawowych? A czy straż graniczna należycie przestrzega praw podstawowych?
Szpitale.
A czy szpitale przestrzegają należycie praw podstawowych? A czy sądy w każdym obszarze swojej działalności, w każdym orzeczeniu przywiązują należytą wagę do interpretacji prawa krajowego zgodnie z zasadami wynikającymi z praw podstawowych? To jest dla mnie taki obszar, który wskazuje na to, że mamy bardzo wiele do zrobienia.
No właśnie to chciałam powiedzieć. I o kolejną rzecz jakby zapytać, czyli co musi się zmienić? Świadomość ludzka?
No, niewątpliwie potrzebna
wiemy,
jest...
Przepraszam, wszyscy wiemy, że najtrudniej jest wdrażać nowe, tak? Ale to nowe to nie jest takie nowe, bo to są rzeczy, o których wszyscy wiemy od lat. To są rzeczy, o które walczymy też tu i teraz. To są głosy ludzi, które wybrzmiewają także w mediach, wśród tych, którzy zajmują się tematami społecznymi, tak? Z osobami niepełnosprawnymi współpracują. To są także ich prawa.
Och, tak? Oczywiście, że tak.
Więc to pytanie retoryczne chyba odrobinę, tak? Co się musi zmienić? Świadomość ludzka? To na pewno.
Jak najbardziej. Świadomość ludzka. I tutaj uważam, że mamy ogromne pole do działania w zakresie edukacji. Po to też tworzy się sieć ekspertów, żeby państwo, jako obywatele, jako społeczność lokalna mogli sięgnąć sięgnąć do specjalistów.
Czyli te drzwi nie są zamknięte. Wy jesteście dla ludzi, po prostu.
Którzy mogą pomóc w zrozumieniu kwestii związanych z obszarem prawnym działalności Unii Europejskiej, w tym tej naszej wspólnej przestrzeni prawnej, bo umówmy się, to jest wspólna europejska przestrzeń prawna i te prawa wszędzie powinny być rozumiane tak samo i tak samo przestrzegane bez względu na to, czy jesteśmy mieszkańcami Polski, czy jesteśmy mieszkańcami Hiszpanii, czy mieszkańcami Niemiec. I o to tutaj w tym tworze, jakim jest Unia Europejska, chodzi.
Żeby zachować pewne normy, ja rozumiem, żeby te normy były równe dla wszystkich.
Jako prawnik, praktyk, który zajmuje się prawem karnym, mogę Państwu podać wiele przykładów wskazujących na to, że niewiedza obywateli w zakresie ich praw podstawowych ma bardzo konkretne skutki i jest wykorzystywana przez instytucje publiczne.
No to ja chętnie poproszę, na przykład?
Na przykład, z mojego poletka. Prawa osób podejrzewanych czy oskarżonych w odniesieniu do prawa do obrony, prawa do korzystania z pomocy obrońcy. Musicie Państwo wiedzieć o tym, że istnieje takich 6 fundamentalnych dyrektyw unijnych, które regulują prawa procesowe uczestników postępowania. To jest dyrektywa dotycząca prawa do tłumaczenia, dyrektywa dotycząca praw osób pokrzywdzonych, ale są też trzy bardzo istotne dyrektywy dotyczące prawa do korzystania z pomocy obrońcy. Jedna z tych 3 dyrektyw poświęcona jest osobom małoletnim, dzieciom, bo tak określa to dyrektywa, czyli osobom poniżej 18 roku życia, które w postępowaniu karnym mają status podejrzanych bądź oskarżonych. Dyrektywa unijna bardzo szczegółowo określa obowiązki organów prowadzących postępowanie wobec dzieci będących oskarżonymi bądź podejrzanymi w postępowaniu karnym.
Czyli mówimy o prokuratorze, o policji i o sądach.
Tak, zgadza się.
Po prostu.
Tak. Mówi wyraźnie o tym, że każdy, kto nie ukończył 18 roku życia, ma obowiązek, ma prawo domagać się udziału obrońcy i wyznaczenia mu obrońcy z urzędu. Obrońca taki powinien brać udział w czynnościach.
Mówimy o przesłuchaniu.
Takich jak przesłuchanie, tak, dokładnie. Z obrońcą takim małoletni powinien mieć możliwość konsultacji, zanim rozpoczną się jakiekolwiek czynności. I co się tutaj dzieje? Nasz polski kodeks postępowania karnego w tym zakresie milczy.
Znaczy, ja bym powiedziała inaczej. Mhm. Przychodzi mi do głowy jedna sprawa, w której absolutnie zaniedbano z powodu braku edukacji i wiedzy u dzieci, przede wszystkim nastolatków. Dopuściła się policja wtedy i złamała wiele praw, według mnie. Mhm. To była historia, która wydarzyła się w jednej ze słupskich szkół, w której to jednemu z chłopców na WF-ie wypadł woreczek z narkotykami, tak to nazwijmy, bez, że tak powiem, uszczególniania. I cóż się wydarzyło? Wydarzyło się o tyle, że ich zamknięto na sali gimnastycznej, wezwano policję i 3 dorosłe osoby w jednym gabinecie będące wzywały pojedynczo każdego z nich, a dodam, że większość nie miała skończonych 17 lat. Na tak zwane, oni to określali rozmową. Dla mnie było to absolutnie przesłuchanie wtedy chłopców, nastolatków właśnie. Żaden z chłopców nie mógł wykonać telefonu do rodziców. Szkoła nie poinformowała rodziców, że dzieci nie wrócą do domu zgodnie z planem lekcji, tylko zostają. Nie było z nimi kontaktu. Dopiero rodzic, który zaniepokojony wykonał telefon do szkoły z pytaniem, czy coś się wydarzyło, czy lekcje się przeciągają i jak to wygląda, słyszał, że taka sytuacja ma miejsce. Więc dla mnie jest to przykład złamania wszelkich praw człowieka w tym wypadku.
I to jest ten przykład konkretny, to jest świetna ilustracja do tego, w jaki sposób rozjeżdża się prawo europejskie a z prawem krajowym. Bo ta sytuacja, o której mówi pani redaktor, była możliwa na gruncie prawa krajowego. Właśnie dlatego, że tak jak zaczęłam mówić, Polski Kodeks Postępowania Karnego, ale także polska ustawa o resocjalizacji nieletnich, bo zastąpiła ona ustawę o postępowaniu wobec nieletnich od zeszłego roku, one nie nadążają za zmianami, które wprowadza prawo unijne, nie wdrażają prawidłowo tego minimalnego zakresu ochrony przewidzianego przez dyrektywę, a polskie organy ścigania, znaczy policja, ja... prokurator, stosują polski kodeks postępowania karnego i polską ustawę o resocjalizacji.
No dobrze, tylko on nawet to, co się wydarzyło, biorąc pod uwagę polskie prawo, było niezgodne z tymi standardami, które u nas obowiązywały.
Przy nieletnich. Tutaj musimy, czyli osób poniżej 17 roku życia. Ale muszę Państwu powiedzieć, że już na przykład w kodeksie postępowania karnego nie ma wymogu takiego, żeby zawiadamiać, to się nazywa podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej, czyli rodziców, o tym, że prowadzi się jakieś postępowania wobec osoby, która ukończyła 17 rok życia. Tymczasem dyrektywa unijna, o której już wcześniej wspomniałam, wyraźnie wskazuje, że przepisy prawa krajowego powinny zawierać takie zastrzeżenie, że w takiej sytuacji należy zawiadomić opiekunów podmiot prawnych odpowiedzialności rodzicielskiej lub inną osobę dorosłą wskazaną przez
dziecko.
Dziecko. I to jest właśnie jeden z takich wielu, wielu przykładów wskazujących na to...
Zmieniła się jeszcze jedna rzecz, z której ja jestem bardzo dumna, czyli w tej chwili zmieniło się także to, że to nie matka z dzieckiem ucieka przed oprawcą z domu, tylko oprawca na 2 tygodnie zostaje, w cudzysłowie oczywiście, eksmitowany z tego domu, tak? I to dostała też nasza policja, może to już zrobić, już wykonać. To jest naprawdę też super. Ja tylko rozmawiając mecenas z Danutą Wawrowską na ten temat, zapomniałam zapytać o jedną rzecz. Co w tym czasie dzieje się ze sprawcą?
Tak naprawdę to nie jest problem organów ścigania.
No tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, ale...
Nie ma obowiązku zabezpieczać miejsca pobytu osobie, co do której wykonuje się nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Ale czy to nie jest cudowne?
Ale organy mają obowiązek zawiadomić ośrodek pomocy, lokalny ośrodek pomocy społecznej o takiej sytuacji. I to trochę na organy pomocy społecznej w tej sytuacji przerzuca się odpowiedzialność na ewentualne udzielenie pomocy takiej osobie, gdyby faktycznie nie miała się gdzie podziać.
Ale czy to nie jest jedna z rzeczy na plus? Ja
ale
tak
to jest jedna z tych rzeczy, które zostały, i to też Państwo musicie wiedzieć, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego właśnie ze względu na to, że działa prawo międzynarodowe. Konwencja stambulska, zresztą co do konwencji stambulskiej, to Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, co oznacza, że nie ma znaczenia, czy państwa będące członkami Unii Europejskiej pozostają w obszarze konwencji stambulskiej, czy też mają pomysł, żeby z niej wystąpić, bo de facto, będąc wewnątrz struktury Unii Europejskiej, mają obowiązek szanować zapisy konwencyjne. A te zapisy konwencyjne realizują się właśnie przez takie instytucje prawne, jak ten obowiązek nakazania opuszczenia lokalu sprawcy przemocy.
Czyli generalnie tych zmian, właściwie ja bym powiedziała tak, które na ludzki rozum, na logikę powinny być już dawno wprowadzone i respektowane, to jakby, ja mam wrażenie, że to powoli zaczyna wybrzmiewać głośno, bo to, że to jest, że sędziowie mieli te narzędzia, że prokuratorzy czy adwokaci, radcy i korzystali z nich, bądź nie, zakładam, że w zależności od człowieka, od sprawy i tak dalej, to wszystko wyglądało. I to jest moja subiektywna opinia oczywiście, ja tak to widzę, patrząc na to z boku. Natomiast to nie wybrzmiewało w przestrzeni publicznej, nie docierało do zwykłego Kowalskiego, że on może chcieć wiedzieć, że on może chcieć mieć obrońcę, że 17-latek może powiedzieć, nie będę z wami rozmawiał, dopóki moi rodzice tu nie przyjadą i adwokat.
Dokładnie.
Koniec, kropka.
Dokładnie.
I nie powinno być, i nie ma prawa żadna instytucja, żaden policjant, żaden prokurator naciskać na młodego człowieka podchwytliwymi pytaniami, których młody człowiek może nie wiedzieć, jak psychologicznie do niego się podchodzi, nie wyczuć tego. I to są różne, no, każda z nas czyta kryminały, zakładam, i oglądała kiedyś filmy kryminalne. No tak to działa, drodzy Państwo, że przychodzą i mówią, no ale właściwie przecież jak nic nie zrobiłeś, to możesz nam powiedzieć, jak sytuacja wyglądała.
Oj, porusza Pani tutaj kilka bardzo ważnych wątków, do których chciałabym się odnieść. Przede wszystkim słuchając tutaj wypowiedzi, od razu pomyślałam sobie, od razu zaczęłam się obawiać, że ktoś, kto słucha naszej rozmowy, pomyśli sobie, no tak, ta Unia Europejska to już w ogóle rozpuszcza tych wszystkich sprawców i daje im takie uprawnienia.
Nie daje możliwość obrony.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z ewidentną nierównością sił. Mamy aparat państwa przeciwko jednej osobie, która w tym momencie jest zatrzymana.
Poza tym człowiek jest niewinny tak długo, dopóki nie udowodni mu się winy.
I chodzi też właśnie o to, żeby przynajmniej częściowo wyrównać szanse, tak? Żeby przy tych wszystkich instrumentach, którymi dysponuje państwo, które może, jeżeli trzeba, może sięgnąć po dalsze środki dowodowe, może przesłuchać świadków, może wreszcie zarządzić naszą inwigilację, prawda? Może zarządzić przeszukanie wbrew naszej woli, przecież niepotrzebna jest do tego nasza zgoda. Więc tymi wszystkimi środkami dysponuje państwo. Dlaczego ma zatem jeszcze korzystać i iść na łatwiznę, mówiąc krótko, uzyskując na tacy wszystkie informacje od człowieka, który jest przerażony samym faktem, że został zatrzymany?
Ale to już pani sędzia odpowiedziała na to pytanie.
Bo idzie na łatwiznę.
No tak. Człowiek z natury jest leniwy. Umówmy się. Ja rozmawiając z różnymi ludźmi o różnych aspektach życia, też jakby widzę, że oczywiście jest wielu aktywistów, wielu, którzy chcą działać, którzy coś robią, ale też jest wielu, którzy uprawiają prokrastynację, którym się nie chce, dla których łatwiej jest, jak im przyjdzie człowiek i powie, dobra, ja to zrobiłem, weźcie to, napiszcie i mamy z głowy. Nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby było łatwo. Drodzy Państwo.
Dokładnie. I znowu wracam, bo dla mnie instrumenty prawa europejskiego są
fascynujące
naprawdę.
Ja to widzę.
I według mnie one podwyższają standardy. One powodują, że ucina nam się wszystkie te możliwości pójścia na łatwiznę i chociaż sama reprezentuje wymiar sprawiedliwości i imperium państwa, czyli organ, który działa w ramach władzy państwa, to uważam, że instrumenty prawa europejskiego są tymi, które mobilizują nas do bycia lepszym prawnikiem.
Lepszą wersją siebie, rozumiem.
Tak. I podnoszenia takich standardów prawno-człowieczych zapewniają faktycznie takie bardziej cywilizowane zasady, jeśli chodzi o postępowanie karne i w ogóle o tą przestrzeń prawną. Ja jestem naprawdę ogromną fanką tych wszystkich instrumentów
ja za chwilę dojdę
prawa międzynarodowego.
Zapytam o edukację, ale muszę zapytać o jedną rzecz, bo ja tak patrzę na to z poziomu zwykłego Kowalskiego odrobinę i myślę sobie tak, fajnie, że wy macie wiedzę i narzędzia, fajnie, że to wszystko trafia do sądów, do policji, do prokuratury, do adwokatów. To jest oczywiście tylko jeden z aspektów, które w tej chwili poruszamy, bo to się dotyczy każdej sfery życia, tak? Unia Europejska mówi o właściwie każdej dziedzinie, o zawodach. To jest tylko kropla w morzu, oczywiście, prawo. Natomiast ja tak sobie myślę, że ten zwykły Kowalski to i tak zakłada z góry, że on z tak ogromną instytucją, z tak ogromnym podmiotem, jakim jest sąd, no nie ma szans wygrać. Z góry jest bardzo wiele osób, które z góry zakładają, że one sobie nie poradzą, nie mają wiedzy, nie mają narzędzi tych, które macie wy. I teraz właśnie moje pytanie jest takie, czy Europe Direct, czy też być może inne instytucje powstały także po to, żeby edukować zwykłego Kowalskiego. No macie sieć ekspertów, tak? Dostępną dla każdego, to już wiemy. I teraz pytanie, jak was znaleźć? Z czym do was przyjść? Czy wy na przykład możecie korzystać z wsparcia pozostałych ekspertów, którzy są w tej sieci? Czyli właśnie trafia do pani sędzia człowiek, który ma problem, nie wiem, natury psychologicznej, to chyba najprościej, tak? Ale, no nie wiem, środowiska. Tak, że uważa, że coś zanieczyszcza to środowisko, on nie wie, do kogo z tym pójść, nie wie, jak to załatwić. Odbija się od instytucji, które są w mieście, które mówią, że to nie jest problem właściwie, albo że on ich nie dotyczy. No i suma summarum przychodzi do pani. I teraz właśnie, czy pani ma taką możliwość, żeby pomóc, wesprzeć, skorzystać z tych ekspertów, których macie w tej sieci, pod ręką, w cudzysłowie.
I tak przede wszystkim, gdzie można nas znaleźć? Na stronach przedstawicielstwa Komisji Europejskiej można znaleźć zakładkę dotyczącą Team Europe Direct i tam prezentowana jest cała grupa ekspertów, z którymi można się skontaktować, łącznie z danymi teleadresowymi, pod którymi można ewentualnie spróbować nawiązać kontakt z danym ekspertem. Jak najbardziej my możemy korzystać z pomocy...
Z siebie nawzajem, rozumiem.
Tak, tak dokładnie, z pomocy siebie nawzajem. Przy czym też trzeba to dobrze zrozumieć. My nie możemy udzielać, to nie są spotkania indywidualne. Okay. Nie chodzi o spotkania przypominające quasi pomoc prawną, czyli spotykamy się jeden na jeden. tylko chodzi o naszą aktywność w ramach debat publicznych, w ramach konferencji, w ramach innych wydarzeń publicznych, wystąpień
medialnych. Rozumiem, medialnych. Też dodatkowo. Mhm.
Wszelkie kafejki, wszelkie kawiarenki obywatelskie, spotkania, w których obywatele chcieliby porozmawiać na jakiś temat.
Czyli mówimy o debatach, dyskusjach.
Tak. Uniwersytety trzeciego wieku, w ogóle spotkania uniwersyteckie. To jest ten obszar, w którym można nas znaleźć i tam jesteśmy aktywni. Aktywni jesteśmy również faktycznie w mediach, czy poprzez własne artykuły, czy poprzez wypowiedzi udzielane dziennikarzom. I to jest ten sposób korzystania z ekspertów, jaki jest najbardziej naturalny dla całej tej sieci. Okay. Ale muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz.
Bardzo proszę.
To nie jest tak, że sieć ekspertów powstała tylko i wyłącznie dlatego, że mieszkańcy danej społeczności lokalnej, tak zwani zwykli kowalscy, potrzebują edukacji. Nie. Ta sieć ekspertów i taką mamy ambicję, i o tym rozmawialiśmy również na spotkaniu inauguracyjnym w listopadzie, ma ambicję, żeby podnosić kompetencje w obszarze stosowania prawa europejskiego wśród przedstawicieli instytucji publicznych, takich na przykład jak sądy, prokuratury czy policja. Bo to nie jest tak, proszę Państwa, że prawo unijne jest tak świetnie znane wszystkim funkcjonariuszom publicznym czy administracji publicznej.
No nie,
właściwie tylko z własnej wygody nie stosuje tego prawa wtedy, kiedy obywatel nie wie, że przysługują mu jakieś prawa. Nie, my wszyscy mamy naprawdę taką... My dostrzegamy to, że wszyscy mamy potrzebę tego, żeby się edukować i podciągać w swojej wiedzy. Tak, jak najbardziej. Także team nie jest adresowany tylko i wyłącznie, nie jest dedykowany tylko
Kowalskim,
osobom, którzy chcieliby wziąć udział w kafejce czy kawiarence obywatelskiej i posłuchać mądrych głów. Nie, zupełnie nie.
No, ja mam nadzieję, że to też za chwilę się zmieni w tym sensie, że tych spotkań będzie rzeczywiście więcej, że wrócą kawiarenki prawne, te, które przez jakiś czas odbywały się właśnie tu lokalnie w Słupsku, że być może powstaną takie cykliczne spotkania ekspertów z Europe Direct, co byłoby absolutnie, myślę, oczekiwane i wskazane też trochę przez was, bo ja nie ukrywam też, że z wielką przyjemnością skorzystam z tej dawki wiedzy, którą serwujecie i też poszerzę swoją wiedzę, jeśli mogę powtórzyć, o dodatkowe właśnie spostrzeżenia wasze, czy umiejętności, czy narzędzia, którymi można się posługiwać, ale też jakby będę wiedziała, że jak zapuka do mnie pan policjant, to ja mogę mu powiedzieć, no wie pan, ale proszę zaczekać, ja zadzwonię do adwokata.
Dokładnie.
Albo poproszę adwokata z urzędu, bo mnie na niego nie stać.
Tym bardziej, że tych obszarów działalności oprócz prawa karnego, czy prawa rodzinnego na przykład jest tak wiele. Mamy
cywilne, ochronę mamy gospodarcze, mamy w ogóle...
I ekspertów świetnych z zakresu ochrony środowiska.
Ale ja też mówię już o prawie, że
specjaliści
tu
jest odnóg. Tak.
No to jest też mnóstwo specjalistów rzeczywiście, o których pani mówi. I tu ja się na przykład bardzo cieszę, że jest Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa, która wyszła z cienia, ja mam wrażenie, zaczęła głośno też opowiadać o tym. Być może to jest moja wina, być może ja ich nie śledziłam wcześniej, ale rzeczywiście są dyskusje na temat i szkoleń IT, i tego, jak wspierać przedsiębiorców, jak zmienia się prawo, ono się zmienia, choć niewiele to jednak w tych zakresach, które im są, że tak powiem, potrzebne. No, najświeższy wyrok z Torunia dotyczący sygnalizatorów, drodzy Państwo, tak? No to jest genialna sprawa też. I ja myślę, że tym też trzeba się chwalić i pokazywać Państwu, że to, że człowiek się domaga wyjaśnienia pewnych sytuacji i działa dla ogółu społeczeństwa, dla dobra społeczeństwa, to nie może być z tego powodu dyskryminowany czy zwalniany z pracy, bo pracodawca ma go dość i tak naprawdę szuka tylko pretekstu do tego, żeby zwolnić go dyscyplinarnie czy tak po prostu. I tu był wyrok sądu, który powiedział, nie ma na to zgody, przywrócił człowieka do pracy. To ja mogę Państwu powiedzieć od razu, że tak to wygląda.
Notabene Unia Europejska stworzyła akt prawny dotyczący tak zwanych właśnie sygnalistów.
Ale ustawa nie weszła, nie została podpisana, więc ja o tym mówię, że tu się wydarzyło coś niesamowitego, bo sędzia w Toruniu podjął decyzję, że dla niego nie ma znaczenia to, że ta ustawa leży w szufladzie, że ona nie jest podpisana. Takie są dyrektywy, ich należy pilnować i stosować się do tego, co jest podane.
Dokładnie.
Stąd też przytoczenie tej historii, drodzy Państwo, dzisiaj przeze mnie.
Prawa europejskiego właśnie.
Ale pani sędzia powinna być dumna teraz ze mnie, że ja śledzę
bardzo,
i wiem.
Bardzo, naprawdę.
No, proszę bardzo, drodzy Państwo, że to nie jest tak, że my też nie szukamy źródeł, że tak powiem, i nie próbujemy uzyskać wiedzy. No to teraz pytanie właściwie na koniec. Kiedy te spotkania w ramach Europe Direct? Cykliczne. Jutro.
Nie chciałabym opowiadać wiele teraz, ponieważ poruszyła pani bardzo delikatną kwestię. Jest nas, to nie tylko ja pracuję nad koncepcją spotkań. Chcielibyśmy ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku z projektem dedykowanym czy kierowanym do Słupszczan i do
mieszkańców regionu.
Regionu w takim szerszym zakresie. Chcielibyśmy, żeby te spotkania miały atrakcyjną formułę, nie były tylko spotkaniami gadanymi, mówiąc kolokwialnie, ale żeby przynosiły jeszcze dodatkowe
bonusy,
dokładnie. Natomiast bardzo proszę o to, żeby zwolnić mnie z obowiązku
wypaplania, drodzy Państwo. Państwo, to już ja tak powiem kolokwialnie, nie będę cisnąć. Pierwszy kwartał to jest zadowalająca mnie odpowiedź. Myślę, że Państwa także będzie okazja do kolejnego spotkania się, myślę, pani sędzio, i porozmawiania o tym, na co już konkretnie zapraszacie, ale to po nowym roku myślę, że nawet, drodzy Państwo, pewnie na początku marca, wcześniej nie da rady tu nic wyciągnąć. Ja to widzę po minie, ja to widzę po oczach, to idzie w tą stronę. Konkurs, o nim dzisiaj możemy powiedzieć, czy o konkursie?
Tak, do szkół w grudniu, który jest miesiącem praw człowieka, 10 grudnia to jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, 7 grudnia jest datą, kiedy w życie weszła właśnie Europejska Karta Praw Podstawowych, więc z grudniem wiąże się dużo takich ważnych dat związanych z prawami fundamentalnymi, prawami człowieka. Dlatego też właśnie w grudniu postanowiliśmy ogłosić konkurs dedykowany uczniom, kierowany do uczniów szkół podstawowych. Jest to konkurs plastyczny. Prawa dziecka równa się prawa człowieka. W ramach tego konkursu, który trwa przez cały grudzień, termin końcowy do składania prac plastycznych to jest 29 grudnia.
A ogłoszenie. Gdzie wysyłać te prace, przepraszam?
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku będzie czekało na te
prace
do 29 grudnia. Natomiast ogłoszenie wyników konkursu w dwóch kategoriach wiekowych od klasy 4 do 6, to jest pierwsza kategoria wiekowa, i od klasy 7-8, druga kategoria wiekowa. Ogłoszenie konkursu nastąpi 10 stycznia, a 17 stycznia planujemy uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród, łącznie z tym, że, no, mogę to powiedzieć, w ramach pierwszej nagrody przewidujemy wyjazd do tak dobrze to jeszcze nam nie idzie, do Europa Experience w Warszawie dla laureata konkursu oraz dorosłego opiekuna.
Ja to poszłam za ciosem, wyobraźnia mi się uruchomiła.
Bardzo chcielibyśmy.
Rozumiem, że to jeszcze trochę.
Tak,
dajmy szansę.
Musiałoby pewnie...
To tu apelujemy do Centrum Inicjatyw Obywatelskich jako do punktu Europe
Direct. Oznaczałoby to współpracę kilku różnych podmiotów.
Nie jest to wykluczone, myślę. Nie jest to niemożliwe. Drodzy Państwo, konkurs plastyczny dla klas 4, 6, 7, 8, dwie kategorie. Do końca grudnia można pracę...
Tak, i w ramach tego konkursu właśnie chcemy przybliżyć dzieciom, ale również i osobom dorosłym, opiekunom dzieci, zakres tych praw podstawowych, które regulowane są i Europejską Konwencją Praw Człowieka, i Kartą Praw Podstawowych, i wreszcie Konwencją Praw Dziecka, bo i taka istnieje. I konkurs dedykowany tej mniejszej grupie wiekowej.
To jest to wszystko, o czym Państwo słyszą, dziecko ma prawo.
Będzie nawiązywał tak do praw dziecka. Po zakończeniu tego konkursu i prac finałowych, z prac wyróżnionych, chcielibyśmy, i taki mamy plan, stworzyć dwa filmiki edukujące, ilustrujące prawa zawarte w poszczególnych aktach prawa międzynarodowego.
No to będzie się działo, drodzy Państwo. Ja za to trzymam kciuki. Centrum Inicjatyw Obywatelskich także macza palce w tym, żeby te wszystkie rzeczy wybrzmiewały, udawały się i pojawiały w naszej przestrzeni. W różnych konfiguracjach, z różnych stron wychodziły. Ja myślę, że my mogłybyśmy jeszcze tak o wielu rzeczach dziś rozmawiać. Czas niestety nam się kończy. Będzie okazja do tego, żeby spotkać się z panią sędzią jeszcze raz i porozmawiać o tych wszystkich rzeczach nowych. Ja przypominam państwu tylko, że nieznajomość prawa nie zwalnia ze stosowania go. To jest jakby jedna rzecz. A druga, zawsze warto jest zapytać. No nie ma głupich pytań, ja bym tak powiedziała. Zawsze warto jest zapytać, czy szukać odpowiedzi na pytania, które was dręczą, niż podejmować pochopnie decyzje. Młodzieży przypominamy, że mają prawo absolutnie do obrony i do tego, żeby nie odpowiadać policji na pytania, jeśli zostaną zatrzymani na przykład, tylko powiedzieć, że życzą sobie adwokata i rodzica przede wszystkim, czy opiekuna, który za nich odpowiada.
Zostać powiadomione tak. O czynnościach.
Jeśli policja tego nie zrobi, upominajcie się o to. Zdecydowanie.
Dokładnie.
Kłaniamy się do usłyszenia.
Dziękujemy serdecznie.